To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku.
Czy Ukraińcy zdołają utrzymać impet swojej kontrofensywy?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Ja nazywam się Łukasz Grzmisławski, a Państwa i moim gościem w podcaście 8.10 jest dziś Piotr Andrusieczko, korespondent wyborczy w Ukrainie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ukraina wraca do utraconego w czerwcu obwodu ługańskiego. Jej oddziały podchodzą pod Lisiczańsk, zajęty przez Rosjan na początku lipca, a nawet według niepotwierdzonych jeszcze informacji, które pojawiają się w mediach społecznościowych, mają już to niespełna 100-tysięczne miasto nad rzeką Doniec pod pełną kontrolą. Ale ukraińskie jednostki specjalne są już ponoć także na drugim brzegu Dońca, w Siewierodoniecku. Piotrze, rozmawiasz na bieżąco z wieloma wojskowymi biorącymi udział w tej kontrofensywie. Jaką taktykę stosują Ukraińcy? Bo według zachodnich analityków taki są prowadzone inaczej niż te rosyjskie. Najpierw do akcji wchodzą jednostki specjalne, które sieją zamęt na rosyjskich tyłach. Dopiero po likwidacji magazynów i składów paliwa przez pociski rakietowe i artylerię do szturmu przystępują oddziały pancerne. Jak to dokładnie wygląda?
No rzeczywiście, wydaje się, że te ukraińskie działania, co pokazała właśnie ta kontrofensywa w obwodzie charkowskim, one są bardziej mobilne. To znaczy tutaj nie ma takiej taktyki, jak było to u Rosjan, kiedy najpierw wchodziła do akcji artyleria i praktycznie równano z ziemią niektóre miejscowości. Tutaj w tej kontrofensywie w obwodzie charkowskim przede wszystkim dominowała piechota i tak jak też wspominałeś, to oddziały specjalne. To rzeczywiście one ruszały do przodu, one zajmowały kluczowe miejsca. Ukraińcom dalej udawało się właśnie bardzo szybko wchodzić w głąb terenów zajętych przez Rosję. Oni nie zatrzymywali się, nie atakowali bezpośrednio na przykład niektórych pozycji, ale po prostu je okrążali, wchodzili głęboko na tyły. No i to wywoływało panikę w wielu miejscach. Rosjanie uciekali, ale też oczywiście toczyły się walki, te ślady walki do dnia dzisiejszego. Jeżdżąc właśnie po obwodzie charkowskim można zobaczyć, to są zniszczone czołgi, to są zniszczone transportery opancerzone i też cały czas widać bardzo wiele tego zdobytego sprzętu rosyjskiego, który jest transportowany na lawetach. Teraz trochę wygląda to jak na takie wyciszenie w tych działaniach ofensywnych, ale tak naprawdę to wydaje się, że właśnie trwają przygotowania do kolejnego uderzenia. Do końca trudno jest określić, gdzie ono nastąpi, dlatego że ono może rzeczywiście, no tutaj mamy takie informacje, które dochodzą w ostatnich dniach o tym, że ukraińskie oddziały zdobywają niewielkie tereny w obwodzie donieckim czy też ługańskim, no co może być właśnie takim placem do kolejnych natarć, że też wiemy też, że też posuwa się powoli, ale cały czas ofensywa czy ukraińska operacja, jakby można powiedzieć, tak trwa w obwodzie chersońskim. No i też niektórzy wskazują tutaj też obwód zaporowski jako możliwy właśnie kierunek ataku. Ale tak naprawdę no, wydaje mi się, że my się dowiemy o tym dopiero wtedy, kiedy ukraińskie wojsko uderzy, tak jak to było właśnie podczas kontrofensywy w obwodzie charkowskim. Bo wtedy ja przypomnę, że od końca sierpnia w zasadzie obserwowaliśmy to, co się dzieje na południu Ukrainy. No i pewną niespodzianką właśnie był ten taki raptowny, ale jak widać dobrze przygotowany atak właśnie w obwodzie charkowskim.
Są także doniesienia, że linie kolejowe, którymi Rosjanie dowożą zaopatrzenie na północnym wschodzie Ukrainy do swoich oddziałów, są przerywane przez ukraińskich partyzantów. Czy można mówić już o wojnie partyzanckiej na tyłach rosyjskich wojsk?
Wydaje mi się, że o tej wojnie partyzanckiej można mówić od samego początku rosyjskiej agresji, dlatego że no, mieliśmy szereg właśnie dywersyjnych operacji, zwłaszcza na południu Ukrainy, ale nie tylko. To znaczy wtedy, kiedy jeszcze w marcu na przykład w obwodzie sumskim działali również miejscowi partyzanci. Działali na pewną skalę również i działają zapewne na Donbasie, na ile to jest możliwe. Tam jest ta sytuacja jest o wiele bardziej ciężka. Ale rzeczywiście to południe, no to cały czas mamy informacje o dochodzących tam zamachach na przedstawicieli rosyjskich władz, na oficerów rosyjskich, również na kolaborantów. I ta partyzantka zresztą ma taki trochę wielowymiarowy, ona jest taka bardzo wielowymiarowa, dlatego że nie chodzi tutaj wyłącznie o działania z bronią w ręku, ale również o takie operacje, ja bym je nazwał trochę takimi operacjami psychologicznymi, czyli rozwieszanie różnego rodzaju plakatów, rozrzucanie ulotek, no, które z jednej strony są, mają na celu osłabić właśnie jakby morale rosyjskiej armii, też kolaborantów miejscowych i też wzmocnić nastroje patriotyczne ukraińskie w tym oczekiwaniu na przyjście ukraińskiej armii.
No, Rosjanie ewidentnie liczą się z utratą ważnych miast w obwodzie ługańskim, bo atakują ukraińskie pozycje pod Bachmutem i Soledarem. To miejscowości w obwodzie donieckim około 40 km na południe od Lisiczańska, które strzegą od wschodu dostępu z kolei do Słowiańska i Kramatorska, czyli głównych miast jeszcze ukraińskiego Donbasu. No i Rosja najwyraźniej potrzebuje sukcesu, który równoważyłby klęski na Charkowszczyźnie. Ukraińcy przyznają, że tam sytuacja jest trudna, ale co to dokładnie znaczy? Czy kontrofensywa może się tu zatrzymać?
Ja nie jestem w stanie oczywiście odpowiedzieć tutaj na to pytanie. Myślę, że tak naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, ale moim zdaniem sytuacja w samym Donbasie dla ukraińskich wojsk, ona się polepszyła w związku właśnie z kontrofensywą w obwodzie charkowskim, dlatego że zostało zlikwidowane jedno z zagrożeń, czyli od kierunku Izjumu, dlatego że to był jeden też z frontów rosyjskich nacisku właśnie na obwód doniecki w kierunku Słowiańska i Kramatorska. To jest raz. A po drugie, też przerwano właśnie dzięki zajęciu Izjumu, dzięki zajęciu Kupiańska, przerwano też szlaki logistyczne rosyjskie. Więc no, wydaje mi się, że ta sytuacja jest co najmniej trochę lepsza niż to miało miejsce jeszcze powiedzmy tam 2 tygodnie temu. Ale z drugiej strony rzeczywiście tak, no, Rosja potrzebuje, ewidentnie potrzebuje sukcesu. I dlatego wydaje mi się, że no, będziemy obserwować w następnych tygodniach koncentrację właśnie wysiłków wojennych, wojskowych, właśnie tutaj w Donbasie.
Zachodni analitycy, którzy obserwują oczywiście z uwagą to, co tam się dzieje i czerpią z różnego rodzaju źródeł informacji, twierdzą, że słabość organizacyjna rosyjskich wojsk to efekt coraz większych nieporozumień pomiędzy Putinem a Ministerstwem Obrony i Sztabem Generalnym. Do tego stopnia te rozdźwięki są duże, że Putin przestał ufać wojskowym i dlatego operacje w Ukrainie opiera w coraz większym stopniu na ochotnikach, najemnikach prywatnych armii prowadzonych przez jego oligarchów oraz formacjach podlegających FSB, takich jak Rosgwardia na przykład, albo oddziały, w których służą zwalniani z więzień kryminaliści. Czy Ukraińcy dostrzegają w tym szansę na realizację wydawałoby się niemożliwego scenariusza, czyli wyparcie Rosjan z całego Donbasu, nawet wybrzeża Morza Azowskiego?
No wydaje się, że rzeczywiście tutaj to, co pokazuje ukraińska armia, ukraińskie dowództwo, zwłaszcza w tych ostatnich właśnie tygodniach, ale również wcześniej, to pokazuje jakby taką lepsze przygotowanie przy wykorzystaniu mniejszego potencjału, mniejszych sił, którymi dysponuje. I tu wydaje mi się, że cała różnica polega również właśnie w tej organizacji, jakby to zarówno armii ukraińskiej z jednej strony, a z drugiej właśnie tej takiej dezorganizacji w strukturach tych rosyjskich sił, które biorą udział w wojnie przeciwko Ukrainie. No oczywiście tutaj też ważna jest motywacja. No, ukraińska motywacja tych, którzy walczą na froncie, no jest na pewno wyższa niż tych, którzy walczą po stronie rosyjskiej. To też ja często słyszałem to w tych rozmowach tutaj w obwodzie charkowskim, zwłaszcza o tych żołnierzach rosyjskich, którzy byli mobilizowani w tak zwanej Donieckiej czy też Ługańskiej Republice Ludowej, no to ich wartość bojowa jest no, rzeczywiście raczej słaba i do tego oni są bardzo źle wyposażeni. Ja widziałem kilka takich miejsc ich bazowania, gdzie po prostu no, walały się te takie metalowe hełmy, które no, bardziej przypominały czasy II wojny światowej niż ten współczesny teatr działań bojowych. Jakieś mundury, no, które też nie były najlepszej jakości, obuwie i tak dalej, to wszystko no, w porównaniu z tym, ja mogę powiedzieć tak, że przeciętny ukraiński żołnierz jest znacznie lepiej wyposażony, co też jest oczywiście tutaj no, skutkiem tej pomocy Zachodu dla armii ukraińskiej. I wydaje mi się, że też to właśnie ta kontrofensywa moim zdaniem w obwodzie charkowskim pokazała też zupełnie inny sposób jakby prowadzenia właśnie walki. To znaczy, że wydaje mi się, że w Rosji jest to wszystko bardzo, ta armia przypomina bardzo cały czas tą armię typu radzieckiego. To znaczy ważna jest hierarchia, tutaj bardzo często nie można podjąć bezpośrednio decyzji, to znaczy gdzieś tam trzeba najpierw uzyskać zgodę na górze, a wydaje mi się, że ukraińskie oddziały, no często po prostu dowódcy tego niższego szczebla, oni podejmują konkretne decyzje, nie czekając właśnie na zatwierdzenie z góry, to znaczy oczywiście jest tam powiedzmy wytyczony jakiś taktyczny plan, natomiast oni już bezpośrednio w zależności od sytuacji jakby no, tutaj dostosowują swoje działanie właśnie do tego, co zastają na miejscu. I to powoduje, że ukraińscy żołnierze lepiej walczą, są w stanie szybciej reagować, podejmować decyzje. No i dzięki temu został osiągnięty ten sukces w obwodzie charkowskim. Natomiast no, oczywiście Rosja cały czas ma przewagę, jeżeli chodzi o to ciężką broń. I nawet jeżeli to jest stara broń, no to jednak cały czas tej artylerii jest bardzo dużo. Chociaż no tutaj mamy też takie pewne optymistyczne sygnały mówiące o tym, że być może zacznie niedługo brakować też amunicji do, co wydawało się jakby niemożliwe jeszcze do pomyślenia kilka miesięcy temu, ale właśnie chociażby do tej artylerii lufowej, bo jednak sporo tych składów broni zostało zniszczonych i sporo składów broni zostało też przejętych teraz w obwodzie charkowskim. Więc no, to jest ciekawe pytanie właśnie, co zobaczymy, jak sobie będzie radziła rosyjska armia w kolejnych miesiącach.
A co z kontrolą przestrzeni powietrznej? Dlaczego Rosjanie, dysponując przewagą w samolotach, nie dają rady jej przejąć nadal?
No, to jest bardzo ciekawe, dlatego że rzeczywiście od bodajże chyba od 4 miesięcy rosyjskie samoloty nie są w stanie wlecieć głębiej, czy też boją się wlatywać głębiej w ukraińską przestrzeń lotniczą. No, to jest oczywiście powodem tego, że tak naprawdę nie udało im się zniszczyć ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Ta ukraińska obrona przeciwlotnicza w dużej mierze bazuje na, jeżeli chodzi o ten średni, daleki zasięg, to jest bazuje na poradzieckiej starej broni, ale tym niemniej no, Rosja okazuje się, że ma lotnictwo mniej więcej właśnie też na poziomie tego okresu sowieckiego, jeszcze też późnego okresu sowieckiego. I plus do tego oczywiście, co jest zwłaszcza ważne w tym obszarze przyfrontowym, no jednak Ukraina otrzymała sporo tych takich przenośnych wyrzutni przeciwlotniczych i zarówno to są amerykańskie, to są francuskie, to są polskie, brytyjskie. Niedługo powinny dołączyć do tego całego arsenału broni już kompleksy przeciwlotnicze produkcji norweskiej i niemieckiej, czy to będzie średni zasięg. I to rzeczywiście jeszcze bardziej utrudni moim zdaniem właśnie tą sytuację, jeżeli chodzi o użycie broni lotniczej przez Rosję.
Rosyjska armia ma pod bronią w całej federacji około 700 tysięcy żołnierzy, ale jej potencjał mobilizacyjny sięga przynajmniej na papierze nawet 2 milionów osób. Z drugiej strony około 1/3 z obecnie służących w armii to poborowi, odbywający służbę zasadniczą, w związku z tym nie wolno ich przynajmniej oficjalnie wysyłać na front, ponieważ nie ogłoszono stanu wojny. Są też liczne rakietowe wojska, strategiczne, załogi atomowych okrętów podwodnych, a więc to są ludzie, których na ukraińskie pole walki nie da się łatwo przerzucić. Z tego wynika, że w Moskwie realnie zostaje 250 000 ludzi. Czy Ukraińcy obawiają się powszechnej mobilizacji, którą może w obliczu kolejnych upokarzających porażek zarządzić Władimir Putin?
Ja nie widzę takich obaw, to znaczy nie widzę ich ani zarówno w komentarzach, jak i też w rozmowach, które tutaj odbywam. No chociażby to, co jakby mówiłem właśnie o tym słabym wyposażeniu jakby tej rosyjskiej armii, no to jest to, co pokazuje jakby, jak mogą być wyposażeni też ci żołnierze, jeżeli by doszło do mobilizacji. To jest główne pytanie i to jest nawet kwestia, która jest podnoszona przez po rosyjskiej stronie. To ja widziałem to w kilku komentarzach, że właśnie zwracano na to uwagę, że jednak nie da się przeprowadzić mobilizacji takiej powszechnej, bo nie jesteśmy w stanie po prostu wyposażyć tych żołnierzy. Więc rzeczywiście no tutaj zwiększanie tego potencjału ludzkiego wydaje się, że tak naprawdę ono nie będzie odgrywało tak wielkiego znaczenia, no bo to będą źle wyszkoleni żołnierze, to będą źle wyposażeni, o niskich moralach, więc tak naprawdę ich przydatność na polu walki będzie dosyć niewielka.
A jak z kolei wyglądają możliwości mobilizacyjne armii ukraińskiej? Wiadomo, że na poligonach NATO w Europie Zachodniej jest obecnie szkolonych co najmniej 50 000 ludzi. Czy może według Twojej informacji jest z nich nawet więcej? Ilu przeszkolonych żołnierzy ma teraz do dyspozycji Kijów tak naprawdę?
Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, dlatego że oczywiście te liczby są utajnione, konkretne liczby. Rozumiemy, że tutaj strona ukraińska mówiła o mniej więcej o 1 milionie osób, które zostały zmobilizowane, które są w różnych strukturach, bo tych struktur jest rzeczywiście bardzo dużo. Ale trzeba też pamiętać, że no, chodzi tutaj o ogromną linię frontu, bo mamy z jednej strony, my mamy ten front, gdzie prowadzone są działania bojowe, ale Ukraina musi zabezpieczać no, też całą granicę, pozostałą tą granicę z Rosją, ale również z Białorusią i też tam utrzymywać swoje oddziały. Do tego generalnie wszystko jest zbudowane tak, że mamy pierwszą linię, ale mamy też później drugą linię, trzecią linię umocnień, mnóstwo posterunków, gdzie też mamy albo żołnierza, albo mamy gwardię, narodową policję, czyli w zasadzie wszystkie służby mundurowe, wszystkie struktury siłowe, one są zaangażowane w tę wojnę, tylko w różny sposób. No, przez te wszystkie miesiące w zasadzie słyszeliśmy od ukraińskich wojskowych i przedstawicieli władz w Kijowie taki komunikat, że ludzi w zasadzie wystarczy. Chodzi właśnie o to, że to jest pytanie głównie, z jednej strony to jest kwestia broni, wyposażenia, z drugiej strony właśnie przeszkolenia i zapewne ten efekt tego przeszkolenia, które odbywają kolejne oddziały ukraińskie na zachodzie, no tutaj mamy Wielką Brytanię, ale rozumiemy, że też do tego dołączają inne państwa, On zapewne będzie widoczny dopiero za jakiś czas. No a na razie też no, cały czas oprócz tych takich regularnych jednostek ukraińskich wciąż walczą też oddziały specjalne. Powiedzmy, że to są oddziały specjalne, to są oddziały ochotnicze i oni również brali udział w tej operacji w obwodzie charkowskim. I to nie są grupy, które stoją gdzieś tam regularnie w okopach na froncie, to są często po prostu takie grupy mobilne, które biorą udział w wypełnianiu konkretnych zadań właśnie przy współpracy z siłami specjalnych operacji.
Politolog Iwan Krestew napisał w zeszłym tygodniu, że geniusz ukraińskich dowódców wojskowych polega na manewrowaniu swoimi siłami tam, gdzie nie ma Rosjan, zmuszając Rosjan do wycofania się z miejsc, w którym są. I zauważa, że to jest sytuacja podobna do tego, co wydarzyło się w samej Rosji, podczas gdy wojska rosyjskie uniknęły okrążenia dzięki odwrotowi. Putin znalazł się w Moskwie politycznie okrążony, bo największym problemem rosyjskiego prezydenta stali się twardogłowi, coraz natarczywiej żądający powszechnej mobilizacji oraz eskalacji tego konfliktu w pełnym rozmiarze, z pełnym rozmachem. Ale Putin opiera się masowej mobilizacji, zdaniem Krastewa, z tego samego powodu, dla którego nie chciał wprowadzić obowiązkowych szczepień w czasie pandemii. Z obawy, że taki ruch obnażyłby jego brak kontroli nad systemem, który sam wprowadził w swoim kraju. Zgadzasz się z tą diagnozą?
Rzeczywiście, wydaje mi się, że tak jest. To znaczy, no, tutaj od samego początku zwracano uwagę w Ukrainie na to, że Rosja raczej nie będzie wprowadzała tej powszechnej mobilizacji w związku z obawami o tą sytuację wewnątrzpolityczną. Bo to rzeczywiście no, to wtedy by oznaczało, że nie mamy już operacji specjalnej w Ukrainie, tylko że to jest regularna wojna. Przesłania takiego komunikatu na cały czas Rosja do tej pory, czy rosyjskie władze starały się unikać. Chociaż wydaje mi się, że trochę się to już zmienia, jeżeli chodzi o propagandę rosyjską. I z drugiej strony, no, to jest właśnie obnażenie, jakby tak jak mówię, słabości tego państwa, no bo wynika zasadnicze pytanie, to znaczy, no po co jakby Rosja, znaczy mam na myśli tutaj, że wynika pytanie dla samych Rosjan, no po co właśnie my w ogóle tutaj wchodziliśmy do Ukrainy? Jaki był cel tej operacji? Jeżeli nie jesteśmy w stanie osiągnąć tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie pokazać jakiegoś rezultatu, to znaczy przegrywamy. I teraz ja widzę też taką narrację, która się pojawiła od momentu właśnie ukraińskich sukcesów w obwodzie charkowskim, że Rosja walczy z całym NATO, że tak naprawdę tutaj właśnie w tym obwodzie charkowskim walczyły całe oddziały natowskie, znaczy obywateli różnych państw właśnie NATO, przy użyciu oczywiście natowskiej broni i dlatego ponieśliśmy nam też porażkę, bo walczymy nie z samą Ukrainą, tylko walczymy z NATO. No i to ewidentnie widać właśnie taką zmianę narracji i to jest jakby no próba jakby wytłumaczenia właśnie dlaczego Rosja musiała się wycofać z obwodu charkowskiego, a przy tym no jakby ewidentnie nie chce się, rosyjska propaganda nie chce przyznać, że poniosła po prostu rosyjska armia porażkę i ucieka przed żołnierzami ukraińskimi i łatwiej to jest oczywiście wytłumaczyć jakby no potęgą całego NATO.
Rosyjska propaganda będzie miała kolejny problem, bo wraz z odbijaniem przez Ukraińców kolejnych terytoriów na wschodzie kraju rośnie ilość doniesień o odkrywanych tam masowych grobach ofiar rosyjskich okupantów. Tylko w ciągu dwóch pierwszych dni ekshumacji w lesie w Iziumie wydobyto ciała 59 osób. Większość z nich zginęła gwałtowną śmiercią, niektóre ciała noszą ślady tortur. No ale to dopiero początek, bo grobów jest około 500. Piotrze, byłeś tam przed paroma dniami. Kim są ofiary pochowane wokół Iziumu?
Możemy już powiedzieć, że do 19 września już niemal 150 ciał zostało wykopanych właśnie z tego masowego pochówku pod Iziumem. To są bardzo różne osoby. To znaczy z jednej strony to są mieszkańcy Iziumu, którzy zginęli w trakcie walk, dlatego że to miasto było bardzo silnie bombardowane przez lotnictwo rosyjskie, ostrzeliwane przez artylerię rosyjską i w zasadzie ta tkanka miejska no, jest w bardzo dużym stopniu zniszczona. To jest no tutaj władze ukraińskie mówią o 80% i to rzeczywiście widać. Więc tych mieszkańców, którzy zginęli w ten sposób, było na pewno bardzo wielu. Do tego też możemy dodać, bo tak też było na przykład pod Kijowem, to są śmieci z przyczyn naturalnych, no ale zrozumiałe, że wywołane, czy też przyczyniła się do tego wojna, dlatego że na przykład no, jakieś starsze osoby nie otrzymały pomocy medycznej, bo nie mogły takiej otrzymać. Natomiast no, też no, to, co najbardziej poraża, to jest to, że właśnie leżą tam też ciała ludzi, no, którzy widać, że byli torturowani i tak to wygląda z tych przynajmniej wstępnych ekspertyz, dlatego że mają na przykład skrępowane ręce za plecami, czyli te osoby, które no właśnie zostały po prostu zabite już po torturach. Wydaje mi się, że trzeba poczekać dopiero na zakończenie właśnie tej ekshumacji, wszystkie ekspertyzy i zobaczymy wtedy ten obraz, ile takich osób jest. Ale takie przypadki no, miały miejsce na pewno w całym obwodzie charkowskim, bo rzeczywiście w każdym z tych miast, takich większych miejscowości, w tym obwodzie były tak zwane katownie rosyjskie, gdzie po prostu przetrzymywano ludzi, gdzie wielu z nich torturowano i część z tych ludzi zniknęła, to znaczy nie wiadomo, co się z nimi stało. To znaczy one równie dobrze, oczywiście te osoby mogą żyć, ale na przykład znajdować się obecnie, są przetrzymywane na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ja wczoraj rozmawiałem z jednym z takich młodych osób, to jest 29-letni chłopak, który 3 miesiące spędził właśnie w więzieniu, w tym rosyjskim więzieniu w Bałaklii. Był przetrzymywany, a tylko dlatego, że po prostu przyjaciel go poprosił, że który wyjechał z Bałaklii, poprosił go, żeby zobaczył, co się dzieje z jego mieszkaniem. Wtedy został zatrzymany, zarzucano mu to, że właśnie współpracuje z ukraińską armią, że koryguje ogień artylerii. Torturowano go i tutaj no, w zasadzie nie ma czasu, ja o tym jeszcze napiszę w Gazecie Wyborczej, ale rzeczywiście tutaj te tortury były bardzo różne i, no, i to jest taki przerażający obraz, który jak z tych doniesień, które docierają teraz właśnie z różnych miejscowości, no, w zasadzie powtarza się właśnie wielokrotnie. I no, trudno jest teraz ocenić tę skalę, ale wydaje mi się, że oczywiście to samo będzie, zobaczymy na innych terytoriach okupowanych. Tutaj mam na myśli przede wszystkim Mariupol, ale również to całe południe ukraińskie, które obecnie znajduje się pod kontrolą rosyjską.
A powiedz, jak na wkroczenie ukraińskich oddziałów ponownie reagują mieszkańcy tych wyzwalanych miejscowości? To jest entuzjazm, czy rezygnacja, czy obojętność?
Te reakcje są bardzo różne. Pamiętajmy jednak, że wiele osób po pierwsze wyjechało stamtąd, uciekło po prostu. Ci, którzy zostali, to rzeczywiście wielu czekało po prostu i to z tych takich opowieści ich samych, no jakby no, kiedy zobaczyli po prostu ukraińskie żołnierze, no to kobiety często po prostu rzucały się na szyję ukraińskim żołnierzom, to rzeczywiście no po prostu płacz, silne emocje, że nareszcie po tylu miesiącach oczekiwania, no bo to jednak pół roku okupacji, ale z drugiej strony wiele tych samych osób, no jakby cały czas żyje pod strachem. To znaczy, no wczoraj na przykład przeleciały nad Bałaklią ukraińskie samoloty bardzo nisko, wracając zapewne gdzieś właśnie z frontu, z obwodu ługańskiego być może, albo z donieckiego. No i osoby, z którymi rozmawiałem od razu, no po prostu były, przestraszyły się, było to widać, były przerażone. Jakby ta wojna wróciła znowu na chwilę do nich i one rzeczywiście mówią, że ten spokój, który teraz jest, bardzo je niepokoi, bo cały czas jakby żyją jeszcze w oczekiwaniu tego, że w każdej chwili może przecieć jakiś pocisk, że właśnie może spaść bomba i trochę jeszcze nie wierzą właśnie w ten pokój, który nastał w ich miejscowościach. Ale też oczywiście no, tutaj nie ma co ukrywać. Są też osoby takie, które współpracowały z Rosją, nie wszyscy uciekli. I też z tych moich rozmów, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o Bałaklię, no to mówiono mi, że cały czas one mają nadzieję z kolei, że rosyjska armia jeszcze wróci. Więc tutaj rzeczywiście no, mamy cały taki kalejdoskop różnego rodzaju zachowań i emocji, ale no, większość ludzi rzeczywiście po prostu odetchnęła z ulgą. I to też trzeba powiedzieć, że bardzo szybko są odnowione niektóre usługi, jakby można powiedzieć, ukraińskie. No, na przykład wczoraj w Bałaklii pojawiła się nowa poczta, znaczy kolejny raz przywieziono paczki. Z kolei ukraińska poczta państwowa wypłaca już emerytury tym osobom, którym nie przelewa na konta bankowe. Więc ta Ukraina, można powiedzieć, że bardzo szybko odnawia jakby te swoje usługi, swoje jakieś administracyjne też właśnie usługi dla mieszkańców tylko niedawno okupowanych terytoriów.
Słuchaj, kontrofensywa, o czym no, trzeba pamiętać i o czym już wspominałeś, nie obejmuje wyłącznie Donbasu, dzieje się także dużo na południu, wokół Chersonia. Przed tygodniem w rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się informacje o negocjacjach, które mają prowadzić dowódcy oddziałów rosyjskich zgromadzonych na prawobrzeżnej części obwodu chersońskiego. Potwierdziła to potem Natalia Chumeniuk, szefowa Centrum Prasowego Dowództwa Operacyjnego Południe. Otóż dowódcy niektórych oddziałów rosyjskich gotowi są złożyć broń pod warunkiem, że zostaną objęci międzynarodowym prawem wojennym, bo oni mają świadomość, że znaleźli się w kleszczach pomiędzy brzegiem Dniepru i naszymi siłami, mówi Chumeniuk. Czy to jest element presji psychologicznej? Bo od jakiegoś czasu, jak wspominałeś, Ukraińcy stosują też inne formy, ulotki, spoty w internecie, wypowiedzi wziętych do niewoli żołnierzy, taka ofensywa w mediach społecznościowych. Przy czym trzeba pamiętać, że zgrupowanie rosyjskie, o którym mowa, na prawym brzegu Dniepru liczy ponad 20 tysięcy ludzi z 3 dywizji powietrzno-desantowych, 2 brygad powietrzno-szturmowych. To są najlepsze oddziały spośród tych, którymi dysponuje obecnie Rosja w Ukrainie. I oni do początku września przynajmniej, no nie było u nich widać spadku motywacji. Bronią się i kontratakują również obecnie. Jak myślisz, jaka jest szansa, że te informacje, to nie jest działanie PR-owe i propagandowe Ukraińców, tylko rzeczywiście Rosjanie w tamtej części Ukrainy myślą o tym, żeby się poddać?
Ja bym podchodził ostrożnie do tego typu informacji, dlatego że póki co ja żadnego potwierdzenia nie widziałem. Tu też trzeba powiedzieć, że ten obszar, to południe Ukrainy, ono jest bardzo trudne, jeżeli chodzi o pracę dla dziennikarzy. To znaczy tam właśnie Natalia Humeniuk, która jest szefową tego centrum prasowego, tego sektora południowego, no ona jest taką osobą, która bardzo jakby rygorystycznie podchodzi do właśnie możliwości pracy tam dziennikarzy, więc one są ograniczone. Wydaje mi się, że to rzeczywiście tutaj no wszystko zależy od tego, co to są za jednostki, bo tak jak mówiłeś, tam są z jednej strony rzeczywiście takie bardzo regularne po prostu jednostki, które są dobrze zmotywowane, ale z drugiej strony tam też stacjonowali, ja nie wiem jak to wygląda teraz, też żołnierze z tych republik z Donbasu i na pewno ich motywacja jest o wiele słabsza. No i to jest pytanie, bo czy to jest jakaś zjawisko szerokie, o czym mówili Ukraińcy, czy też po prostu chodzi o jakieś tam nieduże oddziały, gdzie rzeczywiście jakieś rozmowy były prowadzone. Natomiast no, to, co bez wątpienia osłabia na pewno morale rosyjskie, i to już niezależnie od tego, jakiego rodzaju to są oddziały, no to jest to, że jednak Ukraina od drugiej połowy lipca no cały czas praktycznie osłabia ich logistykę i jakby no praktycznie odcięła w dużej mierze ten właśnie prawy brzeg od lewego brzegu. Tutaj te główne przeprawy, takie stałe, które były, no one w dużym stopniu zostały zniszczone. Oczywiście Rosja ma dobre wojska inżynieryjne, czyli można jakby robić przeprawy pontonowe, można promami dostarczać uzupełnienie, czy też no w jakimś stopniu chociażby helikopterami, ale to wszystko no jednak powoduje, że oczywiście te możliwości uzupełniania, one są znacznie słabsze, no a to bez wątpienia wpływa też na morale. Ale tam cały też problem polega na tym, że jak pamiętamy, no praktycznie od kilku miesięcy władze ukraińskie mówiły o tym, że Cherson zostanie odbity, że tam będzie miała miejsce duża operacja i to też powodowało, że rosyjskie wojska no dobrze się do tego przygotowywały. Tam jest kilka linii obronnych, to są dosyć duże, silne umocnienia. Ten sam teren zresztą, właśnie ukształtowanie tego terenu, bo to jest jednak powierzchnia stepowa, no to znacząco utrudnia jakby te działania właśnie ofensywne. Ale z drugiej strony no, cały czas docierają jednak komunikaty, że postępowo no, udaje się trochę też Ukraińcom iść do przodu. I to jest pytanie oczywiście też, jaka jest cena tych działań na południu ukraińskich, ale na pewno no, każde przesunięcie w kierunku Chersonia no, będzie demotywowało, tutaj tak mi się wydaje, przynajmniej stronę rosyjską.
Ostatnia rzecz. 7 września głównodowodzący Armii Ukrainy, generał Waryj Załużny, opublikował artykuł pod tytułem Perspektywy zabezpieczenia kampanii wojennej w 2023 roku. Według niego nawet zdobycie Krymu nie zakończy wojny, bo Rosja jest zdolna do odnowienia armii, przebazowania okrętów rakietowych i ostrzału terytorium Ukrainy nawet rakietami z samolotów startujących z nadmorza Kaspijskiego. Pisze, że poczucie bezkarności Putina i jego wojskowych i wspierającej reżim większości społeczeństwa jedynie się pogłębi, a wojna będzie trwać bardzo długo, chyba że Zachód dostarczy więcej, bardziej skutecznej ofensywnej broni. Powiedz krótko, czy ta wojna może się zamienić w zamrożony, bez końca konflikt?
Oczywiście ona może się zamienić. Ja nie wiem, czy aż taki jakby zupełnie bez jakiegoś końca, no tam, bo wszystko zależy oczywiście od sytuacji w samej Rosji. Natomiast ja powiem tak, no mimo tego, że ten front bardzo się przesunął od Charkowa, no to na Charków i okolice cały czas spadają rakiety, dlatego że rosyjska granica jest bardzo bliska, to od centrum to jest niecałe 40 kilometrów i to jest taka codzienność i ona zapewne, jeżeli władze rosyjskie nie zdecydują się same na zakończenie tej wojny, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie takie miasto jak Charków no cały czas było zagrożone chociażby właśnie ostrzałami rakietowymi z terytorium rosyjskiego.
Mając nadzieję, że jednak ta wojna zakończy się jeszcze w tym roku, żegnamy się dzisiaj. Państwa i moim gościem był Piotr Andrusieczko, korespondent wyborczy w Ukrainie. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Ja nazywam się Łukasz Grzyniewski i zapraszam do kolejnych odcinków podcastu 8.10 co rano na stronie wyborcza.pl. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.